dwa słowa przypomnienia o tym, o czym mówiliśmy ostatnim razem. A więc w naszym rozważaniu doszliśmy, kochani, do kościoła laodycejskiego. O kościele laodycejskim czytamy w trzecim rozdziale objawienia świętego Jana. Otwórzcie więc raz jeszcze objawienie świętego Jana, trzeci rozdział, i doszliśmy w naszym rozważaniu do tego zboru. I powiedzieliśmy sobie właśnie ostatnim razem, że wszystko wskazuje na to, że Kościół laodycejski jest ostatnim okresem, czy okres Kościoła laodycejskiego jest ostatnim okresem historii Kościoła na tej ziemi. Wskazaliśmy na kilka charakterystycznych powodów. Po pierwsze, na samo słowo Laodyceja, które dosłownie oznacza sprawiedliwość dla ludzi albo sąd nad narodami, co by sygnalizowało, że Chrystus ten właśnie Kościół wybrał i umieścił na samym końcu po to, żeby nam dać do zrozumienia, że to właśnie po tym okresie nastąpi sąd nad narodami i ludziom wymierzona będzie sprawiedliwość. Dalej powiedzieliśmy, że list do zboru w Laodycei zaczyna się nietypowym słowem. Słowem, które stawia się najczęściej na koniec. Mianowicie słowem Amen. To mówi ten, który jest Amen. Przez to, jakby Chrystus chciał nam zasygnalizować, że jest to końcowa, a więc koniec historii Kościoła na ziemi, dlatego przypieczętował to słowem Amen. To już jest koniec, to jest Amen. Potem przenieśliśmy się do rozdziału czwartego i oto w rozdziale czwartym, zaraz w wierszu pierwszym, spotkaliśmy kolejne dwie charakterystyczne, czy trzy charakterystyczne cechy. Czwarty rozdział, który kiedyś, czy w oryginale, nie jest rozdzielony z trzecim rozdziałem, bo w oryginale nie ma rozdziałów i nie ma wierszy. Czwarty, współczesny czwarty rozdział jest ściśle w oryginale połączony z rozdziałem trzecim. I oto zaraz po okresie laodycejskim, po kościele laodycejskim, Jan zobaczył co? Zobaczył przede wszystkim drzwi otwarte w niebie. O tym mówi wiersz pierwszy. Pierwszy, a oto drzwi były otwarte w niebie. Otwiera się drzwi przed kimś, kogo się przyjmuje, przed kimś, kogo się oczekuje, przed kimś, kogo chcemy przyjąć w naszym domu. I mówiliśmy, że to po to Bóg otwiera drzwi w niebie, aby Kościół, który do tej pory, aż do tej pory mieszkał na ziemi, cierpiał na ziemi, pracował na ziemi, znosił trudy na ziemi, aby teraz mógł wejść przez te otwarte drzwi. A więc, żeby nie musiał kołatać, żeby nie musiał wyłamywać drzwi, bo by wówczas był policzony za persona non grata, za osobę niepożądaną, drzwi były otwarte. Dla dzieci swoich Bóg otworzył drzwi, aby mogły przez te szeroko otwarte drzwi wejść do nieba. I po drugie powiedzieliśmy sobie, że także w wierszu pierwszym rozdziału czwartego, gdy Jan zobaczył otwarte drzwi, także usłyszał wezwanie, apel, wejdź, wstąp tutaj. Oznaczałoby to, że po okresie laodycejskim Kościół przebywający na ziemi, wszak dowodem tego my jesteśmy, skoro my jesteśmy jeszcze na tej ziemi, to znaczy, że Kościół jeszcze przybywa na tej ziemi. Ale że po okresie laodycejskim cały Kościół usłyszy apel, wezwanie, wręcz nakaz, wstąp tutaj i przez otwarte drzwi będzie mógł wejść. Dokąd wejść, będziemy za chwilę, może nie dzisiaj, na następny raz będziemy o tym mówić. A więc usłyszał Jan, wstąp tutaj. I nie możemy tak mówić, że to chodziło tylko o Jana, że tu to słowo dotyczy tylko Jana. Nie. Powiedziałem którymś tam razem, że Jan jest reprezentantem Kościoła, jest przedstawicielem Kościoła, reprezentował nas wszystkich, jest naszym apostołem, bo przecież Biblia powiada, że my jako Kościół jesteśmy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a więc on jest naszym reprezentantem. I skoro on jako nasz reprezentant usłyszał wezwanie wstąp tutaj, to to oznacza, że tak jakby w tym momencie Bóg wzywał wszystkich tych, których on reprezentuje. Jeśli ja idę do jakiegoś urzędu, to was reprezentuję. Jeśli jadę gdzieś, to was reprezentuję. I mówię, że w imieniu zboru Filadelfia w Bielsku Białej, w imieniu zboru Filadelfia w Bielsku Białej podpisuję różnego rodzaju umowy, różnego rodzaju pisma i czynię to dlatego, ponieważ was reprezentuję. Jestem waszym reprezentantem. To samo możemy odnieść do Jana. Jan nas wszystkich reprezentował. Po trzecie, powiedzieliśmy sobie, że czwarty rozdział jest także pierwszy wiersz charakterystyczny dlatego, że aż do tego wiersza, do wiersza pierwszego, czwartego rozdziału, Kościół przebywał na ziemi. Kościół spotykamy w poszczególnych miastach. W Efezie, a więc na ziemi, w Smyrnie, w mieście Smyrnie, a więc na ziemi, w mieście Pergami, a więc na ziemi. I tak dalej, i tak dalej. A więc cały czas widzimy Kościół na ziemi. Kościół, któremu raz się powodzi lepiej, innym razem gorzej. Ale teraz od tego wezwania wstąp tutaj już ani razu Kościoła na ziemi nie spotykamy. To oznacza, że historia, ziemska historia Kościoła na tej ziemi się zakończyła. Teraz Jan został zabrany do nieba i stamtąd już resztę wydarzeń na ziemi oglądał. Co by oznaczało, że pozostałe wydarzenia, które będą miały miejsce na ziemi, a siostry i bracia będą miały miejsce dramatyczne wydarzenia na ziemi, będzie miał trwał okres tak zwany okres wielkiego ucisku, dramaty za dramatami. My dzisiaj o nich nie będziemy mówić. Ale to wszystko Jan już oglądał z nieba. Jan już oglądał z nieba. Dzisiaj chcemy mówić o samym zabraniu Kościoła. A więc chcemy mówić o bardzo ważnym wydarzeniu, które w teologii, czy teolodzy nazywają paruzją. A więc zabraniem Kościoła. Czyli tym wstąp tutaj. Czyli tym wstąp tutaj. Dzisiaj będziemy mówić na temat wstąpienia. Więcej na temat wstąpienia, więcej niż Jan tu w czwartym rozdziale wierszu pierwszym, mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan. Wielokrotnie ten fragment już czytaliśmy, ale dzisiaj go po raz kolejny sobie przypomnimy. Pierwszy list do Tesaloniczan, otwórzcie siostry, bracia, rozdział czwarty i wnikliwie, analitycznie przeczytamy od 16 do 17 wiersza. 16 do 17 wiersza. Bardzo proszę, otwórzcie pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział czwarty, wiersz 16 i 17. Tu Paweł poszerza to, co Jan określił wstąp tutaj. Czyli mówi tu Paweł o paruzji, o zabraniu Kościoła. Posłuchajmy, co ma na ten temat do powiedzenia apostoł Paweł. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Gdy się pilniej przypatrzymy tym dwom wierszom, to zauważymy tu co najmniej cztery różne od siebie wydarzenia. Co najmniej cztery. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, jest powiedziane, że na odgłos trąby Archanioła, na odgłos trąby archanioła. Trudno jest powiedzieć, którego archanioła. Pamiętacie wykłady z poprzedniego roku, kiedy mówiliśmy na temat duchowej walki i powiedzieliśmy sobie, że mówi się, że jest co najmniej kilku archaniołów. Imiona trzech, co najmniej trzech archaniołów znamy. Jest to archanioł Michał, jest to archanioł Gabriel i jest to upadły archanioł Lucyfer. A więc co najmniej imiona trzech archaniołów są nam znane. Oczywiście Bóg nie mógłby się posłużyć tym upadłym archaniołem. On już został definitywnie skreślony z Bożej służby za swój grzech, grzech pychy. Zostało dwóch archaniołów i to któryś prawdopodobnie któryś z nich wyda głos zatrąbi w trąbę Bożą. No, bibliści się zastanawiają, który z nich. I trudno jest powiedzieć definitywnie, który. W moim przekonaniu, osobistym przekonaniu, jeśli cokolwiek to może znaczyć, to będzie to archanioł Gabriel. A to dlatego, że on zawsze w Biblii pojawia się jako ktoś, kto informuje. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że zawsze przynosi jakąś informację. Gdy trzeba było przynieść informację prorokowi Danielowi, to okazało się, że tym, który przyniósł informację, był archanioł Gabriel. 9 rozdział księgi proroka Daniela. Gdy trzeba było przynieść informację Zachariaszowi, że jego żona Elżbieta w późnym wieku pocznie i porodzi syna i nada mu imię Jan, to kto to był? Był to Gabriel. Gdy trzeba było stanąć przed Marią w Nazarecie i powiedzieć: Mario, znalazłaś łaskę w oczach Pana, w oczach Boga, poczniesz i porodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, to tym, który zwiastował Marii, był Gabriel. A więc Gabriel zjawia się najczęściej wtedy, gdy trzeba coś oznajmić, coś zapowiedzieć, o czymś poinformować. Dlatego bibliści uważają, że tym, który poinformuje, który przekaże wieść, zadmie w trąbę, będzie archanioł Gabriel. I na dźwięk trąby archanioła Pan Jezus stąpi z nieba. Pan Jezus stąpi z nieba. To jest ważne, abyśmy zauważyli sam Pan. Sam Pan. Ja już kiedyś chyba wam tłumaczyłem, dlaczego jest tu użyte słowo Pan. Bo gdyby nie było użyte słowo Pan, to wielu ludzi snułoby różne spekulacje. Spekulowałoby, w jakiej formie Jezus stąpi z nieba. Jaki będzie ten Jezus, który przyjdzie. Niektórzy są rozkochani, wręcz rozkochani w Jezusie z Betlejemu. I ciągle go widzą jako niemowlę leżące gdzieś tam na sianku. Wystarczy, że przyjdzie taki dzień świąteczny, który co roku przychodzi i już ludzie sobie przypominają i ciągle przypominają Jezusa leżącego w pieluszkach, leżącego gdzieś tam na sianku. To jest taka sentymentalna jakaś nutka, ale chcę zauważyć, że najczęściej człowiek zapamiętuje to, co widzi. Rzadziej, mniej pamięta tego, co słyszy. Najczęściej zapamiętuje to, co widzi. Procent zdecydowanie większy jest procent zapamiętania tego, co widzimy. I w ten sposób, pokazując maleńkiego Jezusinka, jak śpiewają górale, leżącego gdzieś na słomie, na sianku, owiniętego w pieluszki, obserwując tę plastikową laleczkę leżącą gdzieś, ludzie sobie wyobrażają Jezusa jakiego? No takiego, jak go widzą. Zapamiętują na cały rok takiego, jakiego widzą. I potem, gdy słyszą słowo Jezus, to dla nich Jezus to ten z nocy wigilijnej. To ten jakżeż to się nazywa? Ze żłobka, ale to chyba się jeszcze stajenka, albo w każdym razie ten malusieńki Jezusinek. Ja zresztą sam, jak byłem w Betlejem, to widziałem tłumy ludzi przechodzących obok tej groty, gdzie się podobno urodził Jezus, ponieważ tego nikt jeszcze nie dowiódł ostatecznie. I tam za szkłem kuloodpornym leży w nasianku laleczka plastikowa, takich, jakich w kościołach jest mnóstwo, gdy zbliżają się święta Narodzenia Pańskiego, i ludzie twarzami przylepieni do tej szyby kuloodpornej całują tę szybę kuloodporną i wyobrażają sobie, że w ten sposób jak gdyby oddają hołd Jezusowi. A więc ludzie, gdyby nie było tu określenia Pan, to być może wielu pod wpływem różnych zewnętrznych wrażeń, tego co widzą, tego co słyszą, wyobrażaliby sobie, że oto znowu, być może już nie z Marii, ale z jakiejś innej niewiasty, znowu narodzi się maleńkie dziecię gdzieś tam na krańcach świata i że znowu ten Jezus przyjdzie jako bezradne, maleńkie dzieciątko. Inni z kolei, tak jak już także kiedyś mówiłem, gdy słyszą słowo Jezus, to znowu pod wpływem tego, co widzą, czy co widzieli, co widzą, a od dzieciństwa w każdym domu prawie każde dziecko widzi krzyż, a na krzyżu ukrzyżowanego. Przy każdej przydrożnej kapliczce spotkać można krzyż i ukrzyżowanego. W każdym kościele krzyż i ukrzyżowanego. Na rozstajach dróg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niektórzy noszą na łańcuszkach krzyż z ukrzyżowanym. I dla tych ludzi pod wpływem tych zewnętrznych doznań słowo Jezus, imię Jezus kojarzy się z tym bezradnie wiszącym na krzyżu. Z kimś bezradnym, bezsilnym, który niewiele może. No bo niewiele może. Ja już kiedyś wam opowiadałem, że sam przez długie miesiące, czy nawet lata, takie miałem skojarzenia, gdy słyszałem Jezus. Nawet mu współczułem, że sobie pomóc nie może, tylko już 2000 lat wisi na krzyżu. Bezradny, bezsilny. W związku z tym nie widziałem żadnej potrzeby, żeby się do Niego zwracać. Niechżeż sobie najpierw sam pomoże, a wtedy będę mógł wiedzieć, że mnie pomoże. I tak sobie wielu ludzi wyobraża. I znowu, być może gdyby nie było tego jasnego, precyzyjnego powiedzenia, kim będzie ten Jezus, który powróci, to ludzie by sobie może wyobrażali, że przyjdzie ten bezradny, ze skłonioną głową, z koroną cierniową, bezsilny, bezmocny, a więc ktoś, kto jest słaby i bezsilny. I dlatego nie bez sensu jest tu użyte słowo Pan. Pan. Apostoł powiada, że tego Chrystusa, któregoście wy ukrzyżowali, Bóg uczynił Panem. Bóg uczynił Chrystusem i Bóg uczynił Panem. W innym miejscu jest powiedziane, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi. On jest Panem Panów, On jest Królem Królów. A więc, drogie siostry i drodzy bracia, jakiego Jezusa się możemy spodziewać? Albo mamy spodziewać? Choć jesteśmy Bogu wdzięczni, że Jezus, będąc Bogiem, stał się człowiekiem i narodził się z Marii Panny, stał się dziecięciem, choć jesteśmy Bogu za to wdzięczni, ale przestańmy się bawić w kołyski, przestańmy się bawić w żłobki, przestańmy się bawić w sianko, w laleczki plastikowe, bo to nie ma nic wspólnego z Biblią, bo takim Jezus nie jest. Takim Jezus nie jest. On przecież dorósł, stał się mężczyzną. On przecież chodził po Galilei, uzdrawiał chorych, uciszał burzę. Także nie wyobrażajmy sobie, że Jezus ciągle wisi na krzyżu. Jezus został zdjęty z krzyża, został złożony do grobu, zmartwychwstał. Byłem przy tym grobie, pusty, otwarty, można zobaczyć, że tam nikogo nie ma. Jezus jest Królem Królów, Jezus jest Panem Panów. Wdzięczni za to wszystko, co było. Pamiętajmy, że gdy On przyjdzie, przyjdzie jako zwycięzca śmierci i piekła. Przyjdzie jako ten, któremu dane są klucze piekła i śmierci. On przyjdzie jako kto? Pan. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej zstąpi z nieba. Z tym, że tym razem, gdy Chrystus zstąpi z nieba, nie możemy się spodziewać, że On przyjdzie aż na ziemię. Że On przyjdzie na ziemię, że stanie na swoimi stopami na jakimś miejscu na ziemi. Owszem, to się wydarzy, ale to się wydarzy zdecydowanie później, podczas tak zwanej bitwy Armagedon, o której będziemy mówić, a która nastąpi po tak zwanym wielkim ucisku. Tym razem Jezus przyjdzie, ale przyjdzie tylko na powietrze, na obłoki. Na obłoki. Dlatego, że przyjdzie tylko na obłoki, Kościół zostanie zabrany gdzie? Na obłoki, do Niego. A gdyby przyszedł na tę ziemię, to Kościół by się zgromadził wokół Niego. Ale tak nie będzie. Chrystus przyjdzie na obłoki, a Kościół zostanie do Niego zabrany. A więc pierwszym wydarzeniem będzie zstąpienie Jezusa, Pana Jezusa na obłoki. Drugim wydarzeniem, o jakżeż bardzo ciekawym, będzie to, co jest opisane w końcówce 16 wiersza. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Także apostoł Paweł na ten temat pisze w innym miejscu, w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 15. W rozdziale 15 pierwszego listu do Koryntian, od 51 do 52 wiersza, Paweł wraca do tej samej myśli, pisząc tak. Proszę otwórzcie pierwszy list Pawła do Koryntian, 15 rozdział, 51 i 52 wiersz. Oto tajemnicę wam objawiam, powiada Paweł. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. To jest ta sama myśl, którą już zauważyliśmy w pierwszym liście do Tesaloniczan. A więc wtedy, gdy Chrystus przyjdzie na obłoki, drugim wydarzeniem będzie zmartwychwstanie wierzących. Zmartwychwstanie wierzących. Idąc za tą myślą, nasuwa się kilka pytań. Po pierwsze, skoro umarli mają zmartwychwstać, wszyscy umarli, z tym, że nie wszyscy w tym momencie. W tym momencie zmartwychwstaną tylko wierzący. Tu jest wyraźnie powiedziane. Ci, którzy umarli w Chrystusie, to jest tak samo, to znaczy wierzący w Chrystusa. A więc nie wszyscy zostaną w tym momencie zmartwychwzbudzeni, tylko umarli w Chrystusie. Skoro umarli mają zmartwychwstać, to pojawia się pytanie, gdzie aż dotąd, aż do tego momentu, aż do paruzji, gdzie oni przebywali? Albo gdzie przebywają? Gdzie przebywają nasi mili, którzy od nas odeszli? Gdzie oni są? Dalej, a jeśli gdzieś przebywają, to jak się im powodzi? Jak jest ich status? Jaki jest ich status? Niestety, ale na ten temat różne jest w chrześcijaństwie nauczanie. A niekiedy są to wręcz niebiblijne spekulacje. Taka jest prawda. Wręcz niebiblijne spekulacje. Coraz więcej teologów, w tym także katolickich, dochodzi do wniosku, że czyściec to jest absolutnie wymysł średniowiecza. Ale ciągle jeszcze się o tym mówi, że tam też przebywają. No więc czasem są to typowe spekulacje. W związku z tym zachodzi nieodzowna potrzeba, abyśmy się zapoznali z nauką Jezusa na temat umarłych. Na temat umarłych. Ja, gdy mam kiedykolwiek, komukolwiek mówić na temat umarłych, zawsze sięgam po nauczanie Pana Jezusa. I to jest najbezpieczniejsze. A najpełniejsze nauczanie na temat sytuacji umarłych i umarłych w ogóle znajdujemy w wypowiedzi Pana Jezusa zawartej w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział. Bardzo proszę, prześledźmy sytuację, w ogóle przypatrzmy się umarłym ludziom, przypatrzmy się sytuacji umarłych ludzi. 16 rozdział i nasza uwaga niechżeż teraz skoncentruje się na wierszu 19, 20 i następnych. Na tej wypowiedzi Pana Jezusa chciałbym wskazać na trzy prawdy, które są w tym fragmencie wyraźnie zaakcentowane. Zwróćmy najpierw uwagę na dwa wiersze. Wiersz 19 i wiersz 20. Wiersz 19 i wiersz 20. Czytamy je. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. Sytuacja wymaga, abyśmy nad tymi dwoma wierszami trochę pomedytowali, trochę się nad nimi zastanowili. Przede wszystkim, tak jak to kiedyś już zrobiłem, zgłasza moje zastrzeżenie do tytułu, śródtytułu zamieszczonego przez tłumaczy. Sprawdzałem to w tym najnowszym nawet tłumaczeniu, ekumenicznym tłumaczeniu i znowu ten sam błąd jest powielony. Bo popatrzcie, podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Podobieństwo to jest coś prawdopodobne. To jest coś, co mogło, a nie musiało być. Coś w formie przenośni. Coś, co nie mogło, nie musiało być prawdziwe. Skoro tak, to jak to się ma do wypowiedzi Pana Jezusa, który stwierdza był, a był. A w 20 wierszu był też. No więc był czy nie był? A więc jest to podobieństwo tylko czy rzeczywistość? Oczywiście, że rzeczywistość. A więc okazuje się, że tłumacze nie uniknęli błędu. Niestety popełnili z jakichś powodów błąd, zamieszczając taki nieadekwatny do wypowiedzi Pana Jezusa śródtytuł. Podobieństwo. Tymczasem Jezus powiada był, a był. Co to znaczy, że był? To znaczy, że sytuacja taka kiedyś się wydarzyła. Kiedy? Tego my nie wiemy, bo przecież Jezus jest od początku. To się mogło wydarzyć przed Abrahamem, to się mogło wydarzyć przed Lotem, to się mogło wydarzyć po Abrahamie, to się mogło wydarzyć za czasów Mojżesza, to się mogło w innym czasie wydarzyć, za czasów proroków. W każdym razie fakt pozostaje faktem. Była taka sytuacja. W jakimś okresie historii taka sytuacja zaistniała. Jeśli by to nie było prawdą, Jezus nie użyłby słowa był, tylko powiedziałby prawdopodobnie, mówię wam podobieństwo, alegorię, podobieństwo, ale to nie było prawdą. To jest tylko dla waszego zrozumienia. Tak jak Jezus często używał tego rodzaju podobieństw i powiedział im podobieństwo o czworakiej roli, prawda? Albo powiedział im podobieństwo o czymś innym. Ale tutaj nie ma słowa podobieństwo, a był. Po drugie, zwróćcie uwagę, że są tu przedstawiciele dwóch grup ludzi. Dwóch grup ludzi. Nie ma chyba trzeciej grupy. Są dwie drogi, są dwie bramy i tu mamy dwóch przedstawicieli. Nie ma jakiegoś trzeciego pośredniego między tym pierwszym a tamtym drugim. Nie ma pośredniego miejsca między szeroką drogą i wąską drogą. Nie ma jeszcze pół szeroka, pół wąska. Nie ma pośredniego miejsca między szeroką bramą i wąską bramą. Są tylko dwie. Nie ma trzeciego miejsca, tylko jest zdecydowanie określone Hades i kraina żyjących. No więc są tylko dwa miejsca, dwie drogi, dwie bramy. I dwóch ludzi. Nie ma trzeciego. Popatrzcie na tego pierwszego człowieka. Kim był ten pierwszy człowiek? No przede wszystkim czytamy, że był bogaty. Czy być bogatym to grzech? Nie. Daj nam, Panie Boże, jak najwięcej możliwości finansowych. To wtedy byśmy nie musieli mieć braków na budowie, jeśli by ci, którzy mają, byli szczodrzy. Ale to najczęściej tak bywa, że ci, którzy najwięcej mają, to są najwięksi krezuni, to znaczy najwięcej, najrzadziej sięgają do kieszeni. To te ubogie wdowy najczęściej są najbardziej godne zaufania. No ale wszystko jedno, tak czy owak, niech każdy jest bogaty. Możemy się modlić o to, choć jak powiedziałem już kiedyś, nie mam wiary, żeby się modlić o to, żebyśmy wszyscy byli co najmniej milionerami, a jeszcze lepiej multimilionerami. To nie jest grzech być bogaty. Czasem bogactwo jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Czyż Abraham nie był bogaty? Czyż Lot, dopóki chodził drogami pańskimi, nie był bogaty? A Hiob, czyż nie był bogaty? A któreż to wdowy usługiwały Jezusowi? Nie biedne. Miały bogatych mężów. Co prawda, one same niewiele miały, widocznie tyle, co mąż kieszonkowego dał, ale usługiwały Jezusowi z tego, co mąż im dał. A więc dlatego, że mężowie byli bogaci, dlatego te wdowy mogły, te niewiasty mogły, kobiety mogły usługiwać Jezusowi. A więc być bogatym to wcale nie jest grzech. To jest nauka Platona, pogańskiego nauczyciela, że im kto biedniejszy, tym bardziej duchowy. Ale to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem, nie ma nic wspólnego z Biblią. Ale teraz, jeśli biedny nie ma pieniędzy, no to nie może ich na złe rzeczy przeznaczać. Natomiast bogatemu grozi to niebezpieczeństwo. Jeśli ktoś więc nie potrafi zapanować nad swoim majątkiem, lepiej niech się modli: Panie, nie dawaj mi bogactwa. Natomiast być bogatym i właściwie szafować, to wcale nie jest grzechem. I problem tego człowieka sprowadzał się do czego? No właśnie, że był bogaty. Bin Laden też jest bogaty. No właśnie, widzicie? Też jest bogaty. A chowa się, ktoś tam mi podpowiada. Źle przeznaczył, źle zainwestował. Źle zainwestował. Zainwestował w to, co jest niewłaściwe. I ten człowiek uczynił podobnie. W moim przekonaniu byłoby lepiej, gdyby on tych pieniędzy nie miał, gdyby nie był bogaty. Bo gdyby nie był bogaty, nie mógłby robić tego, co robił, skoro był bogaty. A co robił? No, wyziera z jego wnętrza cała jego pustka, próżność. No bo czy można sobie na to pozwolić, żeby przyodziewać się w szkarłatne szaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny? Czy to było konieczne? No tutaj jest powiedziane tak, prawdziwie dwuznacznie, trudno jest zrozumieć, o co chodzi. Ale w bardziej dokładnym tłumaczeniu jest powiedziane, że często zmieniał swój strój, że często się przyodziewał w nowe, w szkarłatne i kosztowne tkaniny. A więc co robił ze swoim majątkiem? Wyrzucał na co? Czy wydawał na co? No, na zbędną rzecz. I tutaj nie wiem, czy mogę zaapelować, czy nie. Bądźmy rozsądni w wydawaniu naszych pieniędzy na ciągle zmieniającą się modę. Kto wie, czy to ten korkociąg to nie jest diabelski wymysł, żeby szata, która jeszcze może służyć długie, długie lata, ponieważ nie jest modna, no to do szafy z nią. I już trzeba kupować za następne pieniądze następną, bo taka jest moda. Za rok czasu moda się odwraca, jest taka sama, ale myśmy się w międzyczasie już tego pozbyli. Ja niektóre garnitury mam już z 15 lat, ten między innymi. I niektórzy mi mówią, bracie, to już nie modne są takie. Mówili mi, to już nie modne są takie szerokie mankiety. Ja mówię, poczekajmy, pożyjemy. Przeszła moda z wąskimi, wróciła szeroka, garnitur na mnie jakby czekał. A więc widzicie, nie warto. Nie warto, bo i tak to z powrotem wróci. Była mini, potem była maxi, teraz znowu wróciła mini, teraz znowu wraca maxi. Czy warto? No widzicie, problem tego człowieka polegał na tym, że on szastał swoim bogactwem, wyrzucał je na zbędne, niepotrzebne stroje. Przyodziewał się w szkarłatne i kosztowne tkaniny. I na dodatek jeszcze codziennie wystawnie ucztował. A więc jednym słowem wiódł próżne życie. No bo uczta to jest uczta. Ja nie mam powodów, żeby przypuszczać, że tak tam mogło być, ale mogę powiedzieć, że mogło być. Bo przecież na uczcie Baltazara, pamiętacie, pito wino do tego stopnia, że się, no, że zamroczyło ich to wino. Praktycznie każda uczta jest suto zakrapiana, a gdy sobie towarzystwo podpije, no to wtedy też i o rozwiązłość nie trudno. Gdy król Herod sobie podpił, to gdy tańczyła przed nim córka Herodiady, to pod przysięgą obiecał jej dać głowę Jana Chrzciciela na misie. Więc podczas tego rodzaju uczt, zakrapianych uczt, wiele zła się dzieje. Do bijatyk dochodzi, do nieczystości, bluźnierstwa i tak dalej, i tak dalej. Dlatego Piotr powiada, nie dziwcie się, że niektórzy dyszą do was nienawiścią, ponieważ wy się nie schodzicie z nimi na ich bezecne biesiady. A więc na ich bezecne biesiady. Moje ulubione góry, tak je dzisiaj tutaj sprofanowałem. A więc, że się z nimi nie schodzicie na ich wspólne biesiady. No więc ten człowiek takie prowadził życie. Ten człowiek prawdopodobnie niewiele miał czasu, żeby pomyśleć o Bogu, o swojej przyszłości, o przyszłości, żeby się szczerze zastanowić, dokąd idzie, co się z nim będzie działo. On był zajęty towarzystwem, był zajęty pijatyką, był zajęty ucztowaniem, zmienianiem szat, śledzeniem mody i tak dalej, i tak dalej. Drugi człowiek, o którym czytamy, że był żebrakiem. Żeby znowu mnie ktoś źle nie zrozumiał. Żeby nie pomyślał ktoś, że godzi się być żebrakiem. Różnie się w życiu układa. Paweł powiada, nauczyłem się cierpieć niedostatek, ale nauczyłem się także żyć w obfitości. On był żebrakiem. To nie jest to, że on był żebrakiem i żył inaczej, to nie jest aprobata dla leworęki. Nie w tym sensie leworękich, że powiedzmy, no ktoś pisze lewą ręką, ale lewe ręce do roboty. A niestety wielu takich jest, którzy nie chcą skalać swoich artystycznych rąk jakąkolwiek pracą, no więc wolą raczej kombinacje różnego rodzaju. No, są z wyboru, czy na własne życzenie żebrakami. Ja myślę tak, że co prawda mamy w Polsce ponad 3 miliony już bezrobotnych, ale co najmniej milion to są bezrobotni z wyboru. Ja nie chcę uwłaczać tu nikomu, ale wielu z tych, którzy dzisiaj są na bezrobociu, gdyby chcieli pracować, to by, powiedzcie, to by pracowali. Tylko, że im jest wygodnie pójść tam gdzieś do zapomogi czy gdzieś wziąć parę groszy i nic nie robić. Znam takich ludzi, a zwłaszcza w Ameryce, a zwłaszcza Polaków mieszkających w Ameryce. Oni wolą być na bezrobociu, no bo jak im płacą bezrobocie na nich i na czworo ich dzieci, to on nigdy by tego nie zarobił, gdyby poszedł do pracy. Więc woli być na bezrobociu. A więc był pewien żebrak, który leżał, siedział u wrót tego człowieka i żebrał. No, że go zbyt łaskawie nie traktował, to wynika z następnych wierszy. Gdyby choć jedną suknię raz w miesiącu przeznaczył na dokarmianie tych żebraków leżących u jego wrót, to pewnie by Biblia to zauważyła, że był hojny, że dawał, jałmużny. A pamiętacie, znalazł się taki człowiek w Dziejach Apostolskich, który dawał hojne jałmużny. A kto to był? Korneliusz. A on nie widział takiej potrzeby, żeby dokarmiać tych leżących, owrzodziałych, a jednocześnie biednych. I oto 22 wiersza następuje następne wydarzenie. Ma miejsce następne wydarzenie. W 22 wierszu czytamy: i stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. Czy widzicie pewną różnicę między śmiercią a śmiercią? Obaj umarli. To dowodzi, że czy ktoś jest bogaty, czy ktoś jest biedny, wykształcony czy niewykształcony, i tak przyjdzie czas, że umrze. Nie ochroniły go jego bogactwa, nie zachowały go jego szaty, umarł. Podobnie jak ubóstwo tego żebraka nie zachowało, nie uchroniło, także umarł. Nikt jeszcze przed śmiercią się nie wymigał. Gdyby to było możliwe, to znaleźliby się tacy, którzy zapłaciliby miliony, miliony dolarów. Jeśli jeden milioner zapłacił 20 milionów, żeby przez ileś tam godzin bujać w przestrzeni kosmicznej, to ile by mógł zapłacić, żeby się wymigać przed śmiercią? Wszystko by dał. Ale na szczęście w tym względzie sprawiedliwość jest absolutna. Nigdy pewnie w kosmosie nie będę. Ale choć nie będę w kosmosie, tak samo umrę, jeśli Pan nie przyjdzie wcześniej, jak i ten, który był i który potężną sumą dysponuje. Prawda? A więc obaj umarli. Ale czy widzicie jakąś różnicę w śmierci tych dwóch? A, zasadnicza różnica. Jeśli się tak pilnie przypatrzymy 22 wierszowi, to zauważymy ogromną różnicę. Bo to czytamy, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono, a właściwie w oryginale to jest powiedziane na pierś Abrahama. Ja sobie to wyobrażam. Łazarz umiera. Jego serce jeszcze bije. Może już odchodzi świadomość, ale wokół niego już czeka w pogotowiu asysta. Niewidzialne moce anielskie czekają, kiedy ten człowiek umrze. I oto, gdy człowiek ten umiera, Łazarz umiera, one, aniołowie, zastępy anielskie, zabierają go na łono Abrahama, na pierś Abrahama. Będziemy o tym mówić, dlaczego łono Abrahama. W każdym razie zabierają go na łono Abrahama. Ten biedny człowiek, ale ja powiadam raz jeszcze, nie dlatego poszedł on na łono Abrahama, że był biedny. No bo Abraham był bogaty, a on poszedł biedak na jego łono. Nie dlatego, ale prawdopodobnie był to człowiek, który leżąc u wrót miał wiele czasu, żeby myśleć o Bogu, a może i modlić się do Boga. Prowadził inny sposób życia. Widzicie, nie zawsze to, co na zewnątrz, jest dowodem naszej społeczności z Bogiem, bo w okresie tak zwanej prosperity niektórzy by powiedzieli, nie miał wiary ten żebrak. Albo przekleństwo było nad nim, bo był ubogi. Natomiast błogosławieństwo było nad tym bogatym, ale to się okazuje, że czasem jest inaczej. Ten ubogi człowiek wewnętrznie miał głęboką społeczność z Bogiem, bo w przeciwnym wypadku aniołowie by nie asystowali podczas jego śmierci. Natomiast popatrzcie na śmierć bogacza. Umarł też bogacz i został pochowany. Bardzo lapidarne stwierdzenie. Dosłownie umarł i pochowano go i koniec. To jest wszystko. Nie ma tu żadnej asysty, nie ma tu żadnego łona Abrahama. Więc okazuje się, że albo jedną śmiercią umierają ludzie, albo drugą. Albo tą, albo tą. Albo umiera ktoś i w asyście aniołów idzie w odpowiednie miejsce, albo ktoś umiera i bez asysty. A, bez asysty. Z asystą. Idzie w drugie miejsce. Każdy ze swoją asystą. Tak jak żył, tak jak sobie zasłużył swoim życiem, tak też wygląda jego śmierć. I taka jest asysta. I co dalej? Teraz dowiadujemy się, gdzie się oni obaj po śmierci znaleźli. Mówimy o tym, że gdzie się oni obaj znaleźli, to najpierw stwierdźmy, czy co się dzieje w momencie śmierci. Bo niektórzy powiadają, że po śmierci następuje totalne, całkowite, absolutne unicestwienie. Z prochu powstałeś, proch się obracasz, koniec, nie ma z tobą ani po tobie śladu. Po jakimś czasie nie pozostaje po tobie ani śladu. Inni powiadają, że na okres śmierci, czy po śmierci człowiek zasypia i nie jest absolutnie świadomy tego, co się z nim dalej wydarza. Ale temu wszystkiemu zdaje się przeczyć właśnie to miejsce Bożego Słowa. Bo zwróćcie uwagę, że tak jak różna była śmierć tych dwóch ludzi, tak dwa były różne miejsca, do których się oni udali. Jeszcze raz podkreślam, dwa, nie trzy, nie cztery. Niech się nikt nie łudzi, że między jednym a drugim jest jakaś trzecia możliwość. Co się stało z tymi dwoma? Czytamy wiersz 23. Co się stało z tym, który umarł jako, to znaczy, co się stało z bogaczem, gdy umarł? A gdy w krainie umarłych, w oryginale jest, a gdy w Hadesie, gdy w Hadesie. Tu jest użyte słowo Hades i tam właśnie do Hadesu, do krainy umarłych trafił po śmierci bogacz. Trafił do Hadesu. Popatrzcie, jak wyglądał Hades, jak wyglądała kraina umarłych. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie, wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Na co chcę zwrócić uwagę? Chcę zwrócić uwagę po pierwsze na to, że nie jest to prawdą, iż po śmierci człowiek zapada się w stan nieświadomości, w stan niebytu, że przestaje myśleć, przestaje cokolwiek odczuwać, że absolutnie wszystko ulega unicestwieniu. Przeczy temu ten wypadek. Bo zauważcie, gdy on znalazł się w krainie umarłych, to czytamy, on sam powiada, że męki cierpi w tym płomieniu. Prawda? A więc czuł czy nie czuł? Czuł, jak go dotyka ogień. Niektórzy krytycy powiadają, głupota, jakżeż to można się palić w ogniu, smażyć w ogniu i się nigdy nie spalić albo nie usmażyć. Przecież to niemożliwe. I naśmiewają się z wypowiedzi Pana Jezusa, bo mówią, to jest wedle wszelkich praw fizyki niemożliwe. Żeby ktoś był w ogniu, palił się i nie spalił się. No ale biedni nie wiedzą, że oprócz ognia fizycznego jest także jeszcze widocznie jakiś inny ogień, Boży ogień, który pali, ale nie spala. Znacie taki przypadek? Tak, znacie. Krzew. Mojżesz patrzył, jak pasąc owce swego teścia, zobaczył gorący, palący się krzew, ale co jest napisane? Krzew, który płonął, ale się nie spalał. A w tym krzewie, z tego krzewu rozległ się głos Boga. Mojżeszu, Mojżeszu, zdejm nogi, zdejm buty, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. A więc płonął krzew, ale się nie spalał. To zainteresowało Mojżesza. Pomyślał, no jak to jest możliwe? Krzew płonie, ale się nie spala. Podejdę i zobaczę to dziwne zjawisko. A więc okazuje się, że jest jeszcze inny rodzaj ognia. I to w tym ogniu znalazł się bogaty człowiek. W każdym razie czuł męki w tym płomieniu. To były zewnętrzne cierpienia, dotyk ognia do jego ciała. To jest pierwsze cierpienie, ale czy ostatnie? O nie, to nie jest ostatnie cierpienie, bo oprócz tego zewnętrznego cierpienia ten człowiek jeszcze cierpiał wewnętrznie. Wewnętrznie o cierpieniu tego człowieka mówi wiersz 27 i 28. O wewnętrznym cierpieniu tego człowieka mówi jeszcze wiersz 27 i 28. Proszę, przypatrzcie się temu wierszowi. I rzekł, proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby oni nie przyszli na to miejsce męki. Ja nie wiem, czy to cierpienie przypadkiem nie było gorsze, boleśniejsze, dokuczliwsze od tego cierpienia zewnętrznego. Ja, co prawda to nie jest tutaj napisane, ale uruchamiam w tym momencie część mojej bujnej wyobraźni. Dlaczego? Dlatego, że on, będąc jeszcze na tej ziemi, swoim życiem, być może był najstarszy, skoro jako pierwszy umarł, swoim życiem dał przykład, powiedzmy sobie zły przykład, komu? Swoim młodszym braciom. Pozostawił im zły przykład. I być może jego młodsi bracia, teraz gdy go nie było, bo najczęściej się szanuje tych, którzy umarli, stawia się im pomniki, dopóki żyją to są najgorsi, ale jak ich nie ma, no to im się pomniki stawia. A więc dopiero teraz jego młodsi bracia zaczęli się interesować jego życiem, fascynować jego życiem i usiłowali, a może naśladowali sposób jego życia. Może też zmieniali szaty codziennie, może też ucztowali i mówili tak, robił nasz starszy brat, a my się chcemy na nim wzorować, on nam zostawił dobry przykład. Tak przecież postępują dzieci, gdy patrzą na postępowanie swoich rodziców. Tak się często dzieje, że się wzorujemy na nim. Każdy człowiek chce się albo ma tendencję w sobie do wzorowania się na kimś. Popatrzcie, w zależności od tego, jaki muzyk jest najgłośniejszy i najdziwniejszy, no to zaraz wszyscy muzycy w podobny sposób się zachowują. Ja pamiętam, kiedyś był bardzo modny taki muzyk, śpiewak, który śpiewając no, miał zachrypnięty głos. I potem nagle każdy piewca zachryp. Chrypki dostali nagle wszyscy. Zaczęli jak on. Potem się pojawili inni, którzy z kolei ryczeli jak bawoły. To zaraz wszyscy inni. Potem nagle się zaczęła moda Michaela Jacksona. No to wszyscy podobnie. A więc w zależności od tego, kto jest na topie, to zaraz się wszyscy chcą do niego upodobnić. Wzorują się nad kimś takim. Tak trudno być oryginałem. Każdy chce być kopią. Ja zawsze mówię, bądź oryginałem, człowieku, a nie kopią. Wystarczy, że jest jeden Michael Jackson i tak o jednego za dużo. Po co więcej? Możesz być oryginałem. No ale taka jest niestety skłonność człowieka, że lubi małp... Przepraszam, bo się małpy obrażą. Lubi naśladować... Być może, wracając do tematu, ci jego bracia nagle zafascynowali się sposobem życia ich brata, który umarł, który już nie żyje. I oto on teraz z góry, albo z tego miejsca, w którym był, widzi, ma świadomość, że oni wstępują w jego ślady, że oni weszli w te same buty, które jego do Hadesu zawiodły, że oni weszli na tę drogę, która jego do Hadesu zawiodła. No, skoro sam teraz tu cierpi, chciałby ich jakoś przestrzec, chciałby ich jakoś powstrzymać. Ale co mu na to Abraham odpowiada? O nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żebyś ty mógł ich przestrzec. To jest, po pierwsze, to jest niemożliwe, żebym ja ci przyniósł wodę i ochłodził twoje spalone usta, bo między nami a wami jest tak ogromna przestrzeń, że nikt tej przepaści przejść nie może. To jest niemożliwe, żebym ja ci pomógł. A po drugie, to jest niemożliwe, żebym ja kogokolwiek posyłał na ziemię, by przestrzegł twoich braci. Oni mają słowo, bo tak się mówiło kiedyś, że mają Mojżesza i proroków. To chodzi o Stary Testament. A więc tą nazwą Mojżesza i proroków określany jest Stary Testament. Mają Stary Testament, mają Pismo Święte, niechżeż go słuchają. A jeśli nie słuchają Pisma Świętego, to choćby kto z martwych powstał, i tak nie posłuchają. A więc widzicie, siostry i bracia, jak ważne jest, jak odpowiedzialni jesteśmy za wzorce, jakie kreujemy. Jak odpowiedzialne jest nasze życie przed naszymi dziećmi, sąsiadami, znajomymi, żebyśmy właściwy przykład dawali. Żebyśmy kreowali prawowłaściwe wzorce. Nawet jeśli nas teraz ludzie nie słuchają, to być może nad pogrzebem się zastanowią. Naszym pogrzebem. No nie daj Boże, żebyśmy zostawili złe ślady. Żebyśmy zostawili niewyraźne ślady. Tak jak zostawił ten człowiek. No w każdym razie, wracając do sprawy, znalazł się ten człowiek w sytuacji bardzo trudnej, w krainie umarłych, w Hadesie, gdzie cierpiał podwójnie, wewnętrznie i zewnętrznie. A ten drugi, czytamy w wierszu 25, powiada, Abraham sam powiada, teraz on tutaj doznaje pociechy. To jest jeszcze nie to. Teraz tu, na łonie Abrahama, on doznaje czego? Pociechy. I widzicie, to jest radością wierzących ludzi. W tym życiu możemy przechodzić przez różne problemy. W tym życiu możemy przechodzić przez znoje i trudy. Możemy. My tu jesteśmy na obczyźnie. Nasza ojczyzna jest w górze. Świat nas ma prawo traktować jak śmiecie. Ma prawo. Nawet ich do sądu nie oddawajcie. Oni takie prawo mają. I trudno, i będzie coraz gorzej. Ale kiedyś tam Bóg otrze wszelką łzę. Śmierci już nie będzie, i chorób już nie będzie, i cierpienia już nie będzie, i rozstań nie będzie, i kiru żałobnego już nie będzie. Będziemy doznawać pociechy. Jeszcze moment, bo siostra pytała mnie poprzednim razem o wiersz z Ewangelii Mateusza. Zwróćcie uwagę, że jest tu mowa o łonie Abrahama. Ostatecznie ten ubogi człowiek, żebrak, znalazł się na łonie Abrahama. Prawda? I bibliści powiadają, że łono Abrahama, o którym tutaj jest mowa, przeznaczone, to było miejsce, łono Abrahama to było miejsce, do którego szli wierzący, święci, Boży ludzie z Starego Testamentu. A więc do którego szli Izraelici? Na łono Abrahama, do miejsca, gdzie było łono Abrahama. Tak się ono nazywało. Ale dziwne, bo gdy Jezus umierał na krzyżu, pamiętacie, umierał między dwoma złoczyńcami. I jeden z nich powiedział, Panie, wspomnij o mnie, gdy będziesz w królestwie swoim. Pan Jezus powiada, zaprawdę, powiadam ci dziś, będziesz ze mną nie na łonie Abrahama, ale w raju. Czy łono Abrahama znaczy to samo, co raj? Czy raj to jest łono Abrahama? Bibliści powiadają, że nie. Łono Abrahama było dla ludzi Abrahama, dla Izraelitów. Natomiast Jezus poszerzył to miejsce, albo zmienił nazwę tego miejsca, by do tego miejsca, do tego miejsca mogli wejść także święci z narodów pogańskich. I od momentu śmierci na krzyżu Pana Jezusa miejsce zwane łonem Abrahama zostało zmienione i nazwane, poszerzone i nazwane czym? Rajem. Paweł i nigdzie w Nowym Testamencie już nie spotykamy, aby wierzący ludzie szli na łono Abrahama. Zawsze do raju. Apostoł Paweł powiada, że był zachwycony aż do raju, do nieba, do trzeciego nieba, do raju, gdzie widział rzeczy, które nawet nie godzi się mówić. A więc cały czas w Nowym Testamencie od momentu śmierci Pana Jezusa mowa jest o raju. O raju. A więc powiedzmy sobie, raj to jest miejsce przeznaczone zarówno dla Izraelitów, jak i dla pogan, wierzących pogan, umierających w Chrystusie, umierających w Panu. I teraz bibliści powiadają, że Jezus po swojej śmierci wstąpił do krainy zwanej łonem Abrahama i co zrobił? I stamtąd wyprowadził kogo? Wierzących, którzy tam się znajdowali, z łona Abrahama wyprowadził tych ludzi. W jaki sposób ich wyprowadził? Oni zmartwychwstali. Pamiętacie to czy nie? Zaraz przeczytamy w Ewangelii Mateusza. Oni zmartwychwstali, wyszli z łona Abrahama, a Jezus ich wprowadził do raju. Oni się pojawili i potem poszli jak gdyby do raju. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 27 rozdział. 27 rozdział, 52, 53 wiersz. I oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu i ziemia się zatrzęsła i skały popękały i groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po jego zmartwychwstaniu i weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. I na tym się myśl urywa. Bibliści twierdzą, że to właśnie się w momencie śmierci Pana Jezusa wydarzyło, że łono Abrahama jak gdyby zostało zlikwidowane, bo już nie ma Żyda ani Greka w Chrystusie. W Chrystusie Jezusie jest tylko Kościół, nie ma Żyda ani Greka, nie ma dwóch oddzielnych miejsc, jedno dla Żydów, drugie dla pogan. Tamto łono Abrahama zostało opróżnione przez zmartwychwstanie tych, którzy tam byli. Ci ludzie się na moment pokazali w Jerozolimie, a potem przeszli z powrotem do raju. I teraz, kiedy raj zostanie opróżniony? Kiedy? Tak jak w momencie śmierci Pana Jezusa łono Abrahama zostało opróżnione, bo Jezus tamtych ludzi stamtąd wyprowadził poprzez zmartwychwstanie i przeprowadził ich do raju. Tak kiedy raj zostanie wypróżniony? I w jaki sposób? Ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną najpierw. Gdzie oni przebywają? W raju. Kiedy stamtąd wyjdą? Podczas paruzji. Gdy Chrystus przyjdzie na powietrze, nagle umarli Chrystusie, którzy przebywają w szczęśliwości w raju, zostaną stamtąd wyprowadzeni. Wyprowadzeni. A w tym momencie, jak oni stamtąd zostaną wyprowadzeni, nastąpi trzecie wydarzenie. My, żywi, doznamy przemiany i razem z nimi zostaniemy zabrani. Ale do tego ważnego tematu oczywiście jeszcze wrócimy. Dzisiaj na tym zamykamy. Może powstańmy, aby się pomodlić. Dobry Boże, Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że Ty tak wspaniały plan zbawienia obmyśliłeś w Jezusie Chrystusie, że Go ofiarowałeś i że Twoje słowo powiada, że czy żyjemy, czy umieramy, i tak Twoimi jesteśmy. Chwała Ci, Panie, że Twoimi jesteśmy. Chwała Ci za to, że wspaniałe życie nam na tej ziemi przygotowałeś, ale także chwalimy Ciebie za to, że i to miejsce, gdzie nie będzie już boleści, chorób, rozstań, ale wieczne pocieszenie, pocieszenie, także przygotowałeś, i że przyjdzie czas, że Twoi święci zostaną także stamtąd wyprowadzeni, aby być zabranymi do Ciebie, do nieba. Dobry Panie, proszę Ciebie, aby każdy z nas tak żył, aby jego życie było przykładne, abym ja tak mógł żyć, aby moje życie było przykładne. Przykładne dla moich najbliższych, przykładne dla braci i sióstr, z którymi mam społeczność, przykładny dla Twego świata, przykładny dla wszystkich. Panie, abym przypadkiem nie wszedł na drogę, po której szedł ten próżny, bogaty człowiek i po której miliony współcześnie żyjących ludzi idzie. Daj nam paskę, daj nam, Panie, łaskę znaleźć w Twoich oczach, by żyć życiem świętym, przykładnym, Tobie się podobającym, tak jak podobał się Tobie Henoch. Zanim go zabrałeś, otrzymał świadectwo, że się podoba Tobie. Pomóż nam, Panie, tak żyć, by to świadectwo posiąść. Halleluja.